Dzień dobry Państwu, konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Europie. Moim gościem, rozmówcą, przewodnikiem w konwersatorium będzie pan Marek Jurek, niegdyś marszałek Sejmu, obecnie europarlamentarzysta. A co dla naszej rozmowy bardzo istotne, z myślenia i formacji historyk.
Witam serdecznie.
Dzień dobry, Marku. Mamy rozmawiać o Europie i trochę tak jak zawsze jest w naszym konwersatorium, spróbujemy rozmawiać nie o tym, co się w potocznym takim odbiorze zwykle ujmuje jako Europa. Weszliśmy do Europy, Europa nam kazała, coś tam Europa rozkazała i tak dalej, tylko spróbujemy się temu przyjrzeć. Więc może nie od geografii, bo to zostawmy na boku, tylko od rozumienia Europy jako pewnej, no, jakiejś całości kulturowej, ja wiem, jakiejś ideowej, logosu i etosu. Czy coś takiego istnieje, jakie ma granice? Pamiętam, że w końcówce zimnej wojny zdarzało się naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II, świętemu Janowi Pawłowi II, mówić tak optymistycznie o możliwości jakiejś jednej Europy od Atlantyku po Ural. To taka geograficzna formuła. Wydaje mi się, że nigdy historycznie pewnie nie udało się takiej osi przeciągnąć. Gdzie jest ta Europa?
Europa z jednej strony to jest zachodnie chrześcijaństwo i tak zaczynając od środka nie ulega kwestii, że ona istniała. Ja zawsze, tak jak powiedziałeś, no jako historyk lubię sprawdzać idee, czy one się manifestowały, czy one naprawdę w czymś istnieją. Jak zacznijmy tak od środka, to znaczy z jednej strony od tego ostatniego momentu Europy niepodzielonej przez wojny religijne, przez reformację, a z drugiej strony no, dość daleko, jak patrzymy wstecz. Jak spojrzymy na wiek XV, to my widzimy wspólne instytucje Europy, dlatego że ówczesne sobory powszechne, Sobór Florencki, czy wcześniej Sobór w Konstancji, to były jednocześnie wielkie wydarzenia polityczne i duchowe oczywiście, ale Sobór w Konstancji, pamiętam, że miał położyć kres wielkiej schizmie zachodniej, ale na ten sobór przyjechali przecież wszyscy, można powiedzieć, przywódcy, wszyscy książęta, czy książek w tamtych czasach nie oznaczał tylko koniecznie kogoś, kto nie został ukoronowany, tylko oznaczał wszystkich właśnie przywódców. Wszyscy książęta świeccy całego zachodniego chrześcijaństwa, żeby no, zastanawiać się, w jaki sposób położyć kres schizmie zachodniej, w jaki sposób odnaleźć jedność Kościoła spajającego zachodnie chrześcijaństwo. Z drugiej strony oni właśnie rozmawiali, u nas często się o tym zapomina, o tym szerszym europejskim kontekście, o tym, czy wolno używać, nie tyle, czy jak to się dzisiaj mówi, czy wolno nawracać siłę, ale czy wolno używać przemocy politycznej wobec pogan, dlatego, że są poganami. Ja mówię, dlatego my często jako Polacy zapominamy o tym kontekście europejskim, bo mówimy, Paweł Włodkowicz powiedział to na Soborze w Konstancji. To prawda, że 100 lat przed szkołą z Salamanki, ale kiedy Hiszpanie spotkali podobne problemy, przeszło 100 lat później, to dokładnie no, ci wielcy teolodzy hiszpańskiej kontrreformacji dochodzili do tych samych wniosków, no, że prawo naturalne w żaden sposób nie jest rewidowane czy podważane przez objawienie chrześcijańskie. Przeciwnie, ono uznaje naturalną sprawiedliwość, ale mówię, zostawmy w tej chwili tą problematykę, ale to było wtedy zachodnie chrześcijaństwo manifestowało swoją jedność. Co ciekawe, no, kilkanaście lat później, 20 parę lat później we Florencji, no to znowu jest zachodnie chrześcijaństwo mówi o tym, w jaki sposób zrealizować całość jedności Europy, to znaczy jak ratować Konstantynopol, to wschodnie cesarstwo rzymskie, tą cząstkę wschodu chrześcijańskiego, który no, zachowywał tą dawną powagę, zanim się jeszcze objawi potem Moskwa i tak dalej, ale Europa wtedy istniała, to znaczy książęta Europy mieli takie przekonanie, że z jednej strony wspólnie odpowiadają za duchową rzeczywistość Kościoła powszechnego i z drugiej strony, że mają wspólne zadania polityczne do wykonania, no, na przykład właśnie ratować wschód chrześcijański przed najazdami muzułmańskimi. Także niewątpliwie wtedy w XV wieku widzimy, że Europa istnieje w tym szczytowym momencie, jak mówię, w tym ostatnim momencie przed podziałem. I co ciekawe, ona nie istnieje nie tylko dlatego, że wspólnie jest w jedności Kościoła, że jest w tym samym Kościele powszechnym, ale istnieje dlatego, że jej książęta i przywódcy mają poczucie, że mają wspólne zadania do wykonania, że ta solidarność nie jest tylko solidarnością unikania konfliktów, ale taką wspólną odpowiedzialnością za świat i tak dalej. A z drugiej strony, jak spojrzymy później, no mimo tych wszystkich mimo wszystko wszystkie te konflikty od wojen religijnych wywołanych przez reformację w XVI wieku do dwóch wojen światowych w XX wieku, no to coś takiego musiało być w duszy czy w podświadomości narodów Europy, że te konflikty odbierane jako coś nienaturalnego, jako rozdarcie żywego organizmu, więc nie ulega kwestii, że Europa jako ten trzon zachodniego chrześcijaństwa czy chrześcijańskiego zachodu, no była czymś realnym i w jakimś sensie no nadal realna pozostaje.
Tym, co mówisz, ja też zauważam pewne europejskie sposoby pojmowania tego, co jest otwartością i tego, co jest granicą. Europa rozwija się od tego, można powiedzieć, zalążka karolińskiego, ale my jako Polacy, ale także nasza część Europy jest obrazem tego, w jaki sposób Europa rozrastała się, mówię o Europa już w tej właśnie w sensie chrześcijańskiej Rzeczpospolitej, rozrastała się przez kooptację. Kooptację, która była faktem przede wszystkim sakramentalnym, chrztu, misji, ale potem również jakoś politycznym, bo rodzina narodów chrześcijańskich to nie był przecież tylko zbiór zwaśnionych ludów, ale także tych, które nawet w swoich waśniach, a my mamy tutaj historię oporu, tak, wobec naszego zachodniego sąsiada, to mimo to mamy też i wspólnych świętych. Mamy wspólne, przez cały ten czas wspólne ideały, wspólne zakony, które tak samo rozwijają się po jednej, po drugiej stronie granicy i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony...
Znaczy to jest to poczucie wspólnoty moralnej, które trwa mimo konfliktów. Coś, co jest szczególnie charakterystyczne na nowożytności. To nie znaczy, że nie było tego w wiekach wiary, w średniowieczu, ale... Szczególnie nowożytność to ujawnia, że no, są konflikty, ale przeżywamy je jako konflikty, których być nie powinno. I w odróżnieniu na przykład od konfliktów zewnętrznych z islamem, które traktujemy jako oczywiste, że się są, bo...
Właśnie. I tu jest ten moment z kolei stawiania pewnej granicy. Faktem, którego nie trzeba wstydliwie wypierać, tylko jest jednym z elementów naszej historii, jest to, że ludzie się na naszym kontynencie poczuli Europejczykami bodaj po raz pierwszy wtedy, gdy stawili opór naporowi, wojennemu naporowi islamu, z tym charakterystycznym, symbolicznym, ale i realnym, tak, zwycięstwem pod Poitiers, zatrzymaniem tego ruchu, o którym czasami zapominamy, że wcześniejsze doświadczenie to było doświadczenie zniszczenia całej północnoafrykańskiej chrystianitas, tak, cywilizacji chrześcijańskiej. Więc z jednej strony postawienie tej granicy, ale też ciekawe, prawda, że to, co jest chrześcijańskim wschodem, też jakoś zawsze traktujemy jako osobne wobec Europy, tak? To znaczy i Bizancjum, a potem ci, którzy byli jakoś dziedzicami Bizancjum, z pewnych względów Rosja, to już wydaje się ze względu na ich, jakby to powiedzieć, turańsko-tatarskie różne powiązania i wpływy trochę bardziej zrozumiałe, ale zawsze gdzieś ta granica Europy z kolei wschodnia, tak? Ona gdzieś, no tak się złożyło, że z naszymi kresami, mniej więcej polskimi, czy kresami Rzeczpospolitej, nie polskimi, ale kresami Rzeczpospolitej się mniej więcej pokrywała.
Spójrzmy na to obiektywnie, bo z jednej strony jest tak, że jak patrzymy na pierwsze tysiąclecie, szczególnie, bo potem to jest drugie, nie tylko dlatego, że to się tak często używa tej formuły czas Kościoła niepodzielonego, ale również dlatego, że jednak w drugim tysiącleciu, w jego pierwszej połowie zaczyna się no, ten powolny schyłek Bizancjum i ten kryzys, polityczny kryzys wschodniego chrześcijaństwa, no, które potem w drugiej połowie z kolei no, zacznie wybuchać w postaci Moskwy, w nowej postaci, ale najciekawszy jest ten okres pierwszego tysiąclecia i niewątpliwie z jednej strony widać tą wspólnotę, która będzie trwała, bo to, co się stało w połowie XV wieku, to jest jednocześnie jeden z najsmutniejszych epizodów historii Zachodu, jeden z najchwalebniejszych w historii Polski. Ja to lubię powtarzać moim przyjaciołom za granicą, że to, co jest jednym z najbardziej wstydliwych faktów w historii Zachodu, że pozwoliliśmy na upadek Konstantynopola, jednocześnie jest chwalebne w historii Polski, bo nasz król Władysław III na krucjacie oddał życie w Bułgarii za to, żeby jednak no, tych Greków od niewoli, Greków i Słowian południowych od niewoli tureckiej ocalić. No wtedy można powiedzieć, że Europa zawiodła. To jest taki jeden z takich momentów, kiedy Europa zawiodła i to nie przez obojętność wobec własnych słabości, jak w czasie rozbiorów Polski, ale w obliczu, no, kiedy trzeba by uratować to małe państwo już wtedy, a wielkie tradycją i tego nie zrobiła. Więc mówię, no widać tą wspólnotę, a z drugiej strony od początku widać bardzo daleko idące odmienności, wynikające chyba z tego, że w dużym stopniu dzięki świętemu Benedyktowi, ale w ogóle dzięki tradycji intelektualnej po potem dzięki pracy dominikanów, świętego Tomasza, no, na zachodzie przetrwała arystotelesowska tradycja, oryginalna cywilizacja grecko-rzymska, to znaczy cywilizacja greckiej polis i republiki rzymskiej. Przetrwała cywilizacja rzymska w swojej tej rdzennej formie, podczas gdy wschód, no, wybrał inną drogę. To bardzo wyraźnie widać właśnie na przykładzie ideałów społecznych. Z jednej strony mamy zachód, dla którego modelem cywilizacyjnym w pewnym sensie, taka karta narodów chrześcijańskiego zachodu, była reguła świętego Benedykta. I ona, reguła pokazuje, że to, co stało się najbardziej z jednej strony wysublimowanym modelem życia, małe dobrowolne wspólnoty, które tworzą takie doskonałe życie ewangeliczne, to jest reguła, która mówi, że no, chwalebno jest życie pustelnicze, życie anachoretów, a jednak święty Benedykt, no, mówię, który sam był pustelnikiem, mówił, że on pisze dla innych ludzi, dla ludzi z dużą licencją, mówiąc zwykłych, normalnych, tak zwanych, którzy potrzebują innych ludzi, bo mówi, bo ten pustelnik to jest człowiek tak silny duchowo, że może sam stawić czoła pokusom i walczyć ze złem w samotności, ale ludziom, którzy potrzebują siebie nawzajem. I jak patrzymy na regułę, to tam życie społeczne w regule, życie społeczne na zakonu jest przeżywane jako coś dobrego. Nie jako taki naddatek, który ma wspierać w życiu duchowym, ale jako coś, co jest podstawą i ma swoje autonomiczne wartości. To, że decyduje się razem, że pracuje się razem, że również razem trzeba pamiętać o pierwszeństwie celu duchowego przed interesami, ale te interesy nawet są wpisane, które, jeżeli nie naruszają celu duchowego, no to trzeba dbać o rozwój monasteru i to nie jest, to nie trzeba załatwiać w jakiś tam sposób przez układy, tylko po prostu przez pracę, rozwój i tak dalej. Życie społeczne jest odbierane jako dobro. Natomiast wschód chrześcijański rozwinął inne podejście. Jak spojrzymy na państwo, to w Bizancjum ideałem społecznym, no, był właśnie minister, możnowładca i tak dalej, który w pewnym momencie, no, jak ten święty Aleksy, o którym nas uczono w szkole, jako ten taki straszny przykład, no, rzuca wszystko i wybiera życie pustelnicze. To bardzo chwalebne, ale chodzi o to, że w Bizancjum i w całej tradycji, to jest po dziś dzień, w tradycji wschodu chrześcijańskiego, życie społeczne jest odbierane nie jak w cywilizacji rzymskiej. W cywilizacji rzymskiej pierwotnie to był w ogóle, to był główny, dla Greków, to był główny teren wypełnienia moralnych powinności człowieka, życie polityczne, społeczne. Potem to zostanie trochę zrelatywizowane przez chrześcijaństwo, ale na stałe pozostanie, że życie społeczne jest czymś dobrym. Natomiast na wschodzie, no, życie społeczne jest jakimś obciążeniem, jest czymś, od czego się lepiej uwolnić. No i to dla mnie znajduje taki finał w takiej sformułowanej w połowie XIX wieku formule Homiakowa, który napisał, że Zachód dał swoim narodom wolność polityczną, a Rosja dała wolność od polityki. Bo właśnie najlepiej żyć poza społeczeństwem. Nie można pogodzić życia w społeczeństwie z doskonałym życiem chrześcijańskim. Zachód tego dylematu nie miał. Zachód schrystianizował cywilizację grecko-rzymską, zachował wszystkie jej wartości, ale pokazał, że pokazał, no, transponując tą formułę Salus Rei Publica Suprema Lex Est, że dobro państwa jest dobrem najwyższym, mówiąc prościej, powiedział, że dobro dusz jest dobrem najwyższym, Salus Animarum Suprema Lex Est. I tu mamy jednocześnie, no, to, co się dzisiaj nazywa w pewnym uproszczeniu personalizmem, znaczy przekonanie, że każdy człowiek, że człowiek nie spełnia się w państwie, w społeczeństwie, tylko społeczeństwo ma tworzyć oparcie dlatego, żeby człowiek spełnił się w wieczności. Że w człowieku jest pierwiastek wieczny, że wieczność jest ważniejsza od doczesności, ale doczesność jest czymś najzupełniej realnym i to jest Zachód.
Wracamy do naszej rozmowy. No, bardzo, jak sądzę, miło nam się rozmawia o naszej Europie, to znaczy o Europie naszego dziedzictwa, Europie chrześcijańskiej, o tej Europie, która, no, jakoś tak się rzeczywiście, tak jak przypominałeś, przez regułę świętego Benedykta i tych, którzy tą regułą żyli, zostało przefiltrowane to, co najlepsze w pogańskich cywilizacjach naszych praojców w Grecji i Rzymie, zostało zwirowane z chrześcijaństwem, z Ewangelią, ale mamy też już przed oczami alternatywną, tak, propozycję Europy, bo od co najmniej od końca XVIII wieku jest już faktem politycznym, tak, od rewolucji rewolucji francuskiej, potem ta przechadzka Napoleona po Europie, można powiedzieć taka procesja wojenna z sakramentami tego nowego społeczeństwa, bo kodeks Napoleona i ten ład, który miał on wprowadzać, nowy ład, to jest jakiś zaczątek innej Europy, tak? Jakiejś Europy, która początkowo po prostu wyglądała jak jakiś, można powiedzieć, wyłom, tak? W tym, co było do tej pory, ale jednak potrafiła rozrosnąć przez wiek XIX jako życie równoległe Europy. Inaczej zorganizowane społeczeństwa, inaczej myślący intelektualiści, można powiedzieć inaczej pojęta specyficzna jakaś grupa, no nie kapłanów, ale właśnie ideologów tego nowego miasta, nowego państwa.
Kapłanów i lewitów.
Kapłanów i lewitów.
W formie tak zwanych intelektualistów i lewitów w formie dziennikarzy.
Tak, tak. Jakiś inny świat. To tak długo być nie mogło, żeby to szło zupełnie jeden świat obok drugiego świata. Czy to można tak powiedzieć, że po tych strasznych próbach samobójstwa Europy w pierwszej i drugiej wojnie światowej przyszedł do głowy ludziom pomysł, aby w Europie dokonać takiego miksu, tak? Tej tradycji historycznej, wielkiej Europy chrześcijańskiej, karolińskiej, powiedzmy, z tym liberalno-rewolucyjnymi próbami takiego świeckiego pojmowania praw człowieka, ładu politycznego. No, jesteś w samym środku tej instytucji europejskiej, która chyba z taką
Znaczy, ja może zwrócę uwagę na szczegół tylko jeden, bo to jest, myślę, że dzisiaj w kontekście naszych wszystkich dyskusji na temat Europy chrześcijańskiej, na temat relacji państwa do cywilizacji chrześcijańskiej i tak dalej, myślę, dosyć ciekawe, że nie ulega kwestii, że bezpośrednio po II wojnie światowej, na przykład dla Niemców, w sytuacji na tego ich totalnego upadku. No, ojciec Sali napisał bardzo ciekawą rzecz, która mnie zawsze nurtuje, że kryzys chrześcijaństwa musiał tam przyjść, no bo jak ludzie mieli normalnie żyć po tym wszystkim, co zrobili? Oni, ich sąsiedzi, członkowie ich rodzin uważali, że co, że wszystko jest tego. Ale jedno nie ulega kwestii, że dla Niemiec po II wojnie światowej było czymś tak oczywistym, że człowiek odpowiada przed Bogiem, że oni to wpisali do konstytucji. Że to nie jest tak, jak w Konstytucji Rzeczypospolitej, tej uchwalonej pod wygodną nieobecność prawicy w połowie lat 90., która też jest ciekawa, dlatego że ta konstytucja jednak uznaje, jak przeczytałem wstęp do naszej konstytucji, że miliony Polaków, którzy ją przyjmowały w referendum, robiło to w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem. To jest stwierdzony fakt, że my, przyjmując tę konstytucję, świadomi swojej odpowiedzialności przed Bogiem albo wysnuwając tę odpowiedzialność z innych źródeł i tak dalej, czyli jest przyjęcie do wiadomości, że podmiot władzy, jakim w swym wypadku naród, czy raczej reprezentujący naród, uczestnicy obecnego pokolenia, no, wykonują tą władzę w odpowiedzialności przed Bogiem. W Niemczech to było jeszcze dalej, bo oni po prostu, Republika Federalna przyjęła swoją konstytucję w odpowiedzialności przed Bogiem. To było tak oczywiste, że naprawdę tylko Bóg może nas wyzwolić z tej przeszłości, jak to się pięknie na mszy mówi, że Bóg nas może uwolnić od grzechów przeszłych. Że Niemcy mieli świadomość, że nie tylko od tego zagrożenia sowieckiego, od podziału, ale od tej przeszłości, tylko odpowiedzialny przed Bogiem, może ten naród podnieść, oczyścić i tak dalej. No ale to był niestety taki chwilowy moment.
Adenauerowski,
tak,
moment, tak?
Po którym doszło do tego dziwnego mariażu, ale moim zdaniem trochę przypadkowego, dlatego, że często się mówi o tym, że integracja europejska była dziełem tych chrześcijańskich mężów stanu, Adenauera, de Gasperiego, Schumana, tylko że to byli wszystko chrześcijańscy demokraci, a więc wyznawcy takiej ideologii, według której z jednej strony demokracja najlepiej odpowiada chrześcijańskim ideałom pokoju społecznego i właśnie tym republikańskim ideałom rzymskim, które odziedziczyliśmy, i tak dalej. Rzeczywiście, jak się spojrzy na Deregno Świętego Tomasza, to tam jest bardzo wiele takich wątków demokratycznych, ale oczywiście nie w rozumieniu takiej ideologii absolutnej suwerenności ludu, tylko w rozumieniu Rzeczypospolitej, że po prostu dobre państwo musi mieć elementy, w których to opinia publiczna decyduje, obywatele współdecydują, decyzje podejmuje się razem, trzeba je dyskutować, władza odpowiada. No to wszystko w XIII wieku Deregno znajdujemy. No więc oni przyjęli założenie, że ta demokracja odpowiada ideałom chrześcijańskim, a z drugiej strony, nawet jeżeli ta demokracja nie będzie afirmować wprost, chociaż mówię, konstytucja niemiecka akurat afirmowała, ale jeżeli nawet ta demokracja nie będzie afirmować choć wprost. Na przykład szacunku dla rodziny, wartości rodzinnych i tak dalej, to kultura chrześcijańska jest na tyle silna, że ona siłą rzeczy przemoże wszystkie problemy i żaden pluralizm nie zrelatywizuje tych najbardziej podstawowych praw społecznych. No, w tym wszystkim było zapoznanie wszystkiego, przed czym cała krytyka liberalizmu przez 200 lat przestrzegała, katolicka, magisterialna, ale nie tylko katolicka, w Holandii na przykład, przed czym przestrzegała, to znaczy, że ten wojujący relatywizm, który pojawił się z rewolucją francuską, ma charakter w istocie antychrześcijański, że relatywizacja jest tylko etapem tak naprawdę do zrewidowania wszystkich, powiedzmy, prawd społecznych, znaczy prawd o naturze człowieka odzwierciedlonych na przykład w życiu rodzinnym, w życiu państwa, które ma obowiązki, w przekonaniu, o czym Berg pisał właśnie, też poza obszarem świata katolickiego, o czym pisał Berg, że społeczeństwo jest bytem realnym, co całkowicie odpowiadało realistycznej filozofii arystotelesowsko-tomaszowej, że to nie jest tak, że społeczeństwo można sobie w drodze umowy stworzyć na nowo, że naród jest ogrodem, który rośnie i tego może nawet być zachwaszczony, ale nie stworzy się ogrodu w ciągu jednego dnia, to musi wszystko wyrosnąć. I otóż ci wszyscy mężowie stanu nie zakładali, że jeżeli w życiu Europy nie potwierdzi się choćby na poziomie takim jak w życiu państw i tak dalej, czy w innych płaszczyźnie współpracy międzynarodowej, tych podstawowych praw społecznych, to te siły, które zdewastowały Europę, szczególnie przez 3-4 pokolenia przed II wojną światową, no doprowadzą do kolejnych zniszczeń. No i to oglądamy. Dla mnie nie ulega kwestii, że można uważać Roberta Schumana za proroka, albo za człowieka naiwnego, czy naiwnego proroka, to już nie wiadomo, prorocy są realistami, nie są naiwni, ale można różnie myśleć o jego poglądach politycznych, no miał różne epizody, no bo to się często nie pamięta. On tak kochał pokój, że popierał Monachium na przykład i w 1938 roku. Nie był w tej partii, co Heno, czy ci wszyscy, którzy mówili, że z Niemcami przyjdzie się bić po prostu, że nie ma innego rozwiązania problemu nazizmu w Europie, jak wojna z Hitlerem, skoro Hitler chce wojny. On raczej był tej orientacji pokojowej, takiej ekstremalnie, można powiedzieć. Ale różnie można go oceniać, ale dla mnie nie ulega żadnej kwestii, że Robert Schuman dzisiaj patrzy na Europę z przerażeniem, na tą negację na przykład, no mówię, praw rodziny, prawa do życia i tak dalej. I nie tylko tolerowanie, bo zawsze w społeczeństwie był jakiś cień naszej słabości, który no, ludzie próbowali albo naprawić, jeżeli nie był cieniem, albo jeżeli się okazywał cieniem, no to jakoś tolerować. Nie. Chodzi mi o to, na tą afirmację tej nowej generacji praw człowieka, na które zaczyna się powoływać Unia Europejska, instytucję europejską, które pragnie utrwalać, które oznacza po prostu wyzwolenie człowieka z jakichkolwiek ograniczeń dawnej etyki chrześcijańskiej, czy ściśle biorąc uwolnienie człowieka od rodziny na przykład, od odpowiedzialności za życie własnego dziecka, ale również uwolnienie pokoleń od obowiązku, młodszych pokoleń od obowiązku czci rodziców, ale również uwolnienie państwa od obowiązku szacunku dla naturalnych wspólnot, to, co kiedyś nazywano wolnością, wolnością rodziny, czy wolnością uniwersytetu na przykład, czy suwerennością państwa, czy wolnością samorządu, no bo jeżeli u nas doszło w pewnym momencie do tego, że władza sądownicza zanegowała prawa samorządów do obrony moralności publicznej na terenie swoich miast, to czym, z czym mamy do czynienia, jak nie z zanegowaniem tego tradycyjnego prawa. No i to wszystko w ten sposób poszło, dlatego że po pierwsze państwo i każda władza musi mieć świadomość reguł, które dla nich są nienaruszalne, to co nazywamy prawem naturalnym, przyrodzoną godnością człowieka i z drugiej strony instancji, przed którą odpowiada. Ludzie przez wieki wierzyli, że przede wszystkim odpowiadają przed Bogiem. Potem się u nas to w Konstytucji pisałem, przed Bogiem, przed historią. No to jest ta świadomość, że będziemy oceniani, nie? Że minie czas, zrelatywizują się nasze konteksty i ktoś nas oceni. I warto o tym myśleć, jak nas ocenia. Ale tutaj te elementy zniesiono na rzecz jakiegoś kreacji nowej cywilizacji, wyłaniającej się z tego przełomu oświeceniowego, który, jak mówię, człowieka chciał uwolnić od wszystkich jego ograniczeń, ale nie tyle, żeby go po prostu uwolnić, tylko w otwartej polemice z chrześcijaństwem. Myślę, że ci fundatorzy nowej Europy zupełnie tego nie docenili.
Tak, wydaje się, że gdy się przegląda, mieliśmy teraz niedawno okazję jubileuszu, tak, kolejnego traktatów rzymskich, się przegląda różne akty stojące u podstaw tych instytucji, tak, europejskich, najpierw po prostu jakiegoś pokoju międzynarodowego, a potem różnych instytucji europejskich, ma się wrażenie, że tam bardzo skrupulatnie cedzili ci chrześcijanie, tak, słowa tak, aby wychodziły z tego bardzo poważne akty, które następnie, tak jak powiedziałeś, miały być gdzieś tam po prostu światłem spontanicznie, tak, jakiegoś kapitału chrześcijańskiej kultury, tak, oświetlane, ale w samych tekstach nic z tego miało się nie zachować. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której, można powiedzieć, te poważne formuły, które dotyczą na przykład moralności publicznej, prawda, która jest tam bardzo poważnie traktowana, to te formuły są czytane przez coraz bardziej niepoważne wnuki i wnuczęta tamtych założycieli, którym już nawet te skromne formuły wydają się bardzo takie ciasne.
No, mamy nową moralność publiczną, tak. Francuska ustawa o zakazie przeszkadzania aborcji w sieci, bo to jest przeszkadzanie aborcji w sieci, się okazuje, że ja kiedyś, to wstyd się przyznaję, tam ćwierć wieku temu, jak się internet pojawiał, się zastanawiałem się, człowiek się dowiadał od dzieci czy ludzi młodszych, jak może działać restauracja w sieci.
Czy można się odżywiać w sieci.
Tak, i no teraz cóż. Się nagle okazuje, że w sieci można przeszkadzać, utrudniać tak zwaną aborcję w jakiś sposób, no, że po prostu można pisać tak, o tym, tak, że należy szanować coś, życie dziecka.
Tak, tak. To jest absolutnie ofensywne.
I tak dalej. I to jest, co jest ciekawe, że na przykład tam za to utrudnianie aborcji w sieci grozi, chociaż potem to rozszerzyli na wszelkie formy publicystyki, grozi do 2 lat więzienia. W moim przekonaniu na przykład uparte cytowanie Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes, że tak zwana aborcja to straszliwa zbrodnia, podpada pod te 2 lata więzienia w tym wypadku, albo bardzo wysokie kary grzywny, tam ponad 100 tysięcy złotych. I to jest ta nowa moralność publiczna, która ma swoje instrumenty obrony moralności publicznej, bardzo surowe.
Tak, tak.
Bardzo surowe.
Parę lat temu mieliśmy kazus pastora Grena, który cytował świętego Pawła i został z tego powodu w swoim kraju postawiony przed sądem, oskarżony. Wydawało się to nam mimo wszystko jakimś ekscesem, chociaż wszyscy sygnalizowaliśmy, tak, w różnych miejscach, że to jest niebezpieczna zapowiedź, ale dzisiaj to się już instytucjonalizuje.
Tak? No i zupełnie. No ja brałem udział w dyskusji w Komisji Praw, trzeba by tutaj wykrzyknik postawić w nawiasie swobód obywatelskich w parlamencie, gdzie Komisja Europejska odpowiadała na interpelację hiszpańskiej lewicy, że co Komisja Europejska zrobi z biskupem, który w zbyt ostrych słowach potępiał dzieciobójstwo prenatalne i komisja mówiła, że oczywiście potępia, chociaż nie bardzo może jeszcze coś zrobić i tak dalej. I to po prostu tak to idzie, dlatego że jeżeli zmieni się paradygmat, jeżeli się przyjmie, że społeczeństwo zawsze musi być zbudowane wokół jakiegoś dobra społecznego, jeżeli zło się nazwie dobrem, to zamiast ochrony dobra mamy ochronę zła, promocję zła i tak dalej.
No cóż, to tyle o tej drodze od eksperymentu rewolucji francuskiej do naszej codzienności z instytucjami Unii Europejskiej. Po przerwie spróbujemy spojrzeć na to jeszcze z polskiej perspektywy naszej dzisiejszej obecności w tym świecie. Wracamy do naszej rozmowy. No cóż, pamiętasz najlepiej ode mnie na początku lat 90. Ciągle powracający refren o tym, że my musimy wejść do Europy albo wrócić do Europy różnie, albo święty papież Jan Paweł II z kolei nam przypominał, że zawsze byliśmy w Europie, więc nie ma problemu z wchodzeniem do Europy. No ale właśnie, kim jesteśmy w Europie dzisiaj?
Jan Paweł II w 91 roku, czyli w czasie 4. pielgrzymki do Polski, a 1. do niepodległej Polski, powiedział wprost na Agricoli, że Polaków obraża ta formuła powrotu do Europy, że nas obraża, dlatego że to myśmy pomogli Europie, no i jak wiele razy te słowa były prorocze, bo dzisiaj, no przeszło ćwierć wieku później, ja zawsze powtarzam naszym kolegom z zachodniej Europy, to, że od Polski zaczęło się zwycięstwo wolnego świata w zimnej wojnie, to zaskutkowało nie tylko niepodległością naszych państw, nie tylko pokojem na kontynencie, bo można powiedzieć, że są wartości niematerialne, chociaż na akurat pokój, utrata pokoju bardzo dużo, również materialnie kosztuje, ale zaowocowało tym, że oni mogli o połowę zmniejszyć wydatki na obronę i te miliardy euro, czy biliony euro zostały przeznaczone na konsumpcję, na funkcjonowanie opieki społecznej, na rozwój infrastruktury, na utrzymanie miejsc pracy, na wysoki poziom życia w Europie Zachodniej. To jest wszystko wkład Polski do Europy, więc to, co mówił Jan Paweł II, to oczywiście w pierwszym rzędzie dotyczy wartości duchowych, naszej wierności wartościom tej Europy, można powiedzieć, Włodkowice i Witorii, tych wielkich myślicieli cywilizacji europejskiej, ale to dotyczy również naszego bardzo realnego wkładu w codzienne życie, bezpieczeństwo, dobrobyt tej Europy, również dzisiaj, no bo jeżeli parokrotnie wzrósł eksport do Europy Środkowej po otwarciu rynku Polski, Czech, Węgier, innych krajów środkowoeuropejskich, no przecież znowu to są konkretne dochody i tak dalej, tam w zachodniej Europie, więc my przede wszystkim powinniśmy mieć poczucie, że byliśmy i jesteśmy częścią Europy i mamy bardzo dużo danych wskazujących na to, że będziemy dłużej wierni wartościom cywilizacji europejskiej niż te kraje, które od niej odchodzą. No, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że Europa, kiedy się rodziła, to w czasach przedkarolińskich i karolińskich, no to ta Europa właściwie powstawała w obronie swoich granic właściwie z każdej strony, bo i od najazdów normańskich z północy na przykład, czy od najazdów mongolskich ze wschodu, tylko że Normanów nawrócono. Najazdy mongolskie Europa Zachodnia odparła w Polsce i na Węgrzech. No niestety oni zostali właśnie tam na terenie dzisiejszej Rosji, na Rusi zdeformowali cywilizację. Ale islam pozostał, ten trzeci wielki przeciwnik pozostał. I o ile wielkie dzieła jedności narodów Europy to były przez wieki akty solidarności w obliczu najazdów ze strony islamu, mówiłem tutaj o Władysławie Warneńczyku, czy później no, to, co zrobił Jan Sobieski, cały czas poczucie, że tutaj przebiega jakieś ogromne zagrożenie, ale również to co było później, no, wyzwolenie Grecji na przykład w latach 20. XIX wieku, które też było no, dziełem państw europejskich, taką świadomością, że musimy o nich myśleć. To wszystko zostało zupełnie porzucone, dlatego że dzisiaj ta dominująca klasa, liberalno-lewicowa klasa polityczna zachodniej Europy, ona nie myśli o obronie nas przed kimkolwiek, tylko wręcz przeciwnie, otwieranie granic i budowanie świata, w którym powinno być coraz mniej chrześcijan, w którym nasza kultura powinna być coraz bardziej rozmyta. Tu nie chodzi właśnie o gościnność, o to, że my Polacy żyjemy od sześciu wieków wspólnie z najpierw z Tatarami, a potem po prostu z Polakami Tatarami, z muzułmańskimi Polakami, którzy są małą społecznością żyjącą obok nas, solidarną, no, która jakoś tam definiuje swoją solidarność i swoje relacje do swojej religii i wspólnoty politycznej, do której należy, czy Francuzi mieli swoich achki, którzy opowiedzieli się za Francją w czasie wojny algierskiej, to nie o to chodzi, że my możemy żyć z ludźmi innej kultury, tak samo jak Europa zawsze, w zasadzie świat chrześcijański żył wspólnie z Żydami w jednej cywilizacji, w jednym obszarze, mimo że różnych dramatów, które temu towarzyszyły. Tu chodzi o coś zupełnie innego, tu chodzi o to, że po prostu tam to wszystko się działo właśnie w kontekście Europy chrześcijańskiej. Teraz chodzi o to, że Europa ma stać się jakimś nowym laboratorium świata bez granic, świata, który nie potrzebuje żadnej obrony, nowym laboratorium świata bez tożsamości, w którym istnieją tylko indywidualne tożsamości. Niektórzy ludzie mówią, że Europa ma być superpaństwem. To jest wielkie uproszczenie i zawsze, za każdym razem, jak o tym mówimy, powinniśmy uświadamiać sobie różnicę, bo superpaństwem w pewnym sensie to była II Rzesza Niemiecka. Dlatego, że ona prowadziła bardzo brutalną politykę wobec Polaków poznańskim. No wiadomo było, że za odmowę modlitwy w szkole, no bito dzieci we Wrześni, że dążono do kolonizacji, do wywłaszczenia Polaków, do utrudniania budowy domów. Używano całego tego aparatu skutecznego państwa prawnego do tego, żeby utrudniać niechcianym ludziom życie i tak dalej. Ale jednak na przykład Polacy w Poznańskim byli chronieni przed moskiewską korupcją, która była no, na skalę niesamowitą zaraz za Wrześnią na wschód. No i od czegoż to państwo broniło, prawda? No był legalizm pruski, o którym mówiliśmy, że to było państwo jednak prawne i tak dalej. Natomiast w wypadku Unii Europejskiej mamy do czynienia nie z superpaństwem, które coś zabiera, ale jest gotowe przed czymś bronić, tylko z utopią świata, który nikogo przed niczym bronić nie potrzebuje. Właściwie z taką systematyczną pracą nad rozkładem państw narodowych, bez proponowania czegokolwiek w zamian. Bo to mówię, bo to jest laboratorium świata zglobalizowanego. I to jest taki wielki moment wyzwania dla narodów Europy, czy ocalą nie tylko siebie, ale ocalą Europę. Bo ja jestem głęboko przekonany, że tak jak o tym mówiliśmy w czasie tego rzutu przez historię, to Europa tak naprawdę zawsze potrzebowała siebie, narody Europy potrzebowały siebie albo dla wzajemnej pomocy, albo dla uporządkowania wzajemnych relacji, po to, żeby one tworzyły pewien jakiś porządek europejski. Tutaj mamy z usunięciem podstawowego podmiotu, który Europie przez wieki zapewniał życie, to znaczy narodów Europy, które są w ogóle fenomenem Europy, dlatego że narody jako państwa trwale akceptujące współistnienie, trwale akceptujące to, że istnieją obok siebie, spierające się o granice, o jakieś wpływy i tak dalej, ale akceptujące swoje istnienie, to jest szczególny fenomen chrześcijańskiego Zachodu, który zrezygnował z nadrzędnej władzy, a uważał, że zadowalającą formą władzy są wspólne wartości gwarantowane przez Kościół powszechny. I tutaj zniesienie tego państwa, które zawsze było Europie potrzebne, jako ośrodek inicjatywy, jako ośrodek porządku, jako gwarancja w ogóle naszej tożsamości, która ma charakter pluralistyczny właśnie, no to jest tak naprawdę rozwiązanie Europy. I to jest wielki moment wyzwania, czy narody Europy zdołają w jakiś sposób, po pierwsze, obronić siebie, a poza tym znaleźć taką formułę współpracy, która będzie naprawdę rekonstruować Europę.
To są pytania naszego obecnego momentu, tak, naszego momentu historii. Wiele wskazuje na to, choć nigdy nikt nie jest w stanie powiedzieć, że to właśnie ten moment, ale wiele wskazuje na to, że czas takiej bardziej takiej statycznego biegu historii się na naszych oczach skończył, że gdzieś już jesteśmy na progu jakichś przesunięć, tak, wielkich, również historycznych. Czy tak będzie?
Może, Paweł, ja bym tylko taki użył formuły, że w moim przekonaniu z tego, że historia przyspiesza, czy że kończy się mit końca historii. Po pierwsze, nie ma się co cieszyć,
bo
historia zawsze jest wyzwaniem, ale z drugiej strony jest powód, żeby się martwić o to, że przez te ostatnie ćwierć wieku o tym nie myślano, że pewnego dnia historia powróci, więc nie ma się co cieszyć, ale jest powód, żeby się martwić, że się cieszyliśmy z tego, że historii nie ma.
Dziękuję bardzo za rozmowę, Marku, dzisiejszą naszą o Europie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13:00, znowu na konwersatorium. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.